Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ostatnia masakra chrześcijan w Nigerii ma podłoże ekonomiczno-społeczne, uważa tamtejszy kościół.
W Stambule trwa ekumeniczna konferencja na temat migracji.
Obradujący w Warszawie Episkopat Polski ustanowił niedzielę biblijną.
8 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Ponad 500 chrześcijan, w tym wiele kobiet i dzieci, zamordowano z soboty na niedzielę koło miasta Jos w Nigerii. Trzy wioski zamieszkiwane przez ludność rolniczą Berą padły ofiarą napadu koczowników Fulani, którzy wyznają islam. Nie są to jednak starcia natury religijnej, ale społecznej, zwrócił uwagę watykański rzecznik prasowy. Ksiądz Federico Lombardi wyraził zaniepokojenie i wprost przerażenie stolicy apostolskiej.
Nigeryjski kościół interpretowanie przez media tej najnowszej masakry chrześcijan jako kolejnego starcia międzyreligijnego uważa za uproszczone. Konflikt nie ma charakteru etnicznego. U podłoża stoi rywalizacja ekonomiczna między koczowniczymi pasterzami a osiadłymi rolnikami oraz między ludnością napływową a osiadłą. Sytuację pogarsza głęboki kryzys polityczny w Nigerii. Prezydent został pozbawiony władzy, którą sprawuje zastępczo wiceprezydent. Podczas gdy państwo jest bezsilne, w rękach wielu ludzi znajduje się broń. Mówi metropolita stołecznej Abuja, arcybiskup John Olorunfemi Onayekan.
Grupa uzbrojonych pasterzy bydła, określanych nazwą Fulani, zaatakowała wioskę zamieszkiwaną przez rolników zwanych Berą. Jest to klasyczny konflikt między pasterzami i rolnikami. Należą oni do tej samej grupy etnicznej. Jedyną dzielącą ich różnicą jest to, że wszyscy Fulani są muzułmanami, a Berom chrześcijanami. Dlatego międzynarodowej prasie zawsze łatwo przychodzi pisać, że zabijają się nawzajem muzułmanie i chrześcijanie. Jednak ci, którzy zabijają, nie czynią tego ze względów religijnych, ale mając na uwadze interesy natury społecznej, ekonomicznej, kulturowej. Kościół dąży do porozumienia między poszczególnymi grupami. Niestety rząd, którego zadaniem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, jak się wydaje, nie jest w stanie tego osiągnąć. Nie tyle brakuje mu woli, ale po prostu jest za słaby. W Jos obie grupy są między sobą wymieszane, a wszędzie w obiegu jest broń.
Kierownictwo Kongregacji dla Kościołów Wschodnich apeluje o pomoc dla chrześcijan w Ziemi Świętej. Specjalny list podpisany przez prefekta i sekretarza tej dykasterii wystosowano w związku z tradycyjną zbiórką na ten cel, jaka odbywa się w Kościele Powszechnym Wielki Piątek. Kardynał Leonardo Sandri i arcybiskup Cyril Wasil przypominają rolę, jaką wyznawcy Chrystusa pełnią w jego ojczyźnie. Strzegą oni miejsc świętych związanych z początkami chrześcijaństwa, a jednocześnie dają świadectwo swej wiary. W liście przypomina się także ubiegłoroczną pielgrzymkę Benedykta XVI do Ziemi Świętej oraz podkreślony przez papieża problem emigracji tamtejszych chrześcijan. Ich dalsza obecność, stanowiąca także pomoc dialogu oraz istotny element budowy kultury pokoju, powinna być wsparta solidarnością całego Kościoła, stwierdza Kongregacja dla Kościołów Wschodnich, podkreślając potrzebę przezwyciężenia tam atmosfery strachu, agresji i frustracji.
W penitencjarii apostolskiej rozpoczyna się dziś doroczny kurs dla spowiedników. Głównym tematem zajęć będą przypadki skrajne i wymagające od kapłana szczególnej delikatności, jak choćby wtedy, gdy nie może on udzielić rozgrzeszenia, mówi regent penitencjarii apostolskiej biskup Gianfranco Girotti.
Spowiednik jest oczywiście sługą, a nie panem sakramentu. Jednakże nawet jeśli nie można udzielić rozgrzeszenia, zawsze można dać pewne wskazania, niezbędne środki, by wciąż pozostać w Kościele. Kościół natomiast nie może sprzeniewierzyć się swojej misji, nie może ukrywać swych zasad, a przy tym kocha tych, którzy nie mogą otrzymać rozgrzeszenia. Nie chce ich opuścić, podchodzi do nich z wielką czułością i miłosierdziem, bo przynajmniej część z nich to ofiary rozwodu. Kościół nigdy nie traktował ich jak obcych. Wręcz przeciwnie, rozwodnicy to osoby, które chcą stale zachować w swoim duszpasterstwie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Z solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi w Turcji wyrazili obradujący w Stambule przedstawiciele kościołów Europy. Wstrząs o natężeniu 6 stopni w skali Richtera nawiedziły nad ranem wschodnią część kraju, powodując kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych. Najbardziej ucierpiało 6 wsi w prowincji El-Azik, z których 2 zostały dosłownie zmiecione z powierzchni ziemi. W skierowanym do rządu w Ankarze przesłaniu przedstawiciele Rady Konferencji Biskupich Europy oraz Rady Kościołów Europy zapewnili o modlitwie w intencji zabitych i rannych. Gotowość pomocy poszkodowanym przez żywioł zadeklarowała turecka Caritas.
Głównym tematem dorocznego spotkania przedstawicieli europejskich kościołów jest migracja. Z ramienia Kościoła katolickiego w tematykę obrad wprowadził dziś rano kardynał Peter Erdő. W jego przekonaniu chrześcijanie muszą zabiegać o zdrową równowagę między sprawiedliwością i miłosierdziem. Trzeba uznać ludzką godność wszystkich migrantów, również nielegalnych, ale to nie oznacza zawieszenia prawnych regulacji napływu migrantów. Porządek prawny wszystkich państw musi być zachowany, powiedział prymas Węgier. Przypomniał on, że wśród migrantów znajdują się również chrześcijanie innych wyznań czy współwyznawcy innych obrządków. Otwiera to pole do praktycznej współpracy ekumenicznej. Kardynał Erdő zaznaczył, że Kościół katolicki w krajach zachodnich chętnie udostępnia swe świątynie migrantom, zwłaszcza prawosławnym czy katolikom obrządków wschodnich.
Przewodniczący Katolickiej Rady Konferencji Biskupich Europy przywitał też nowego przewodniczącego Niekatolickiej Rady Kościołów Europy, którym został zwierzchnik Kościoła Prawosławnego we Francji, metropolita Emmanuel. Kardynał Erdő zapewnił go o pełnej gotowości do współpracy. Łączy nas to samo zadanie, powiedział, wnieść Boga w życie Europy.
Projekt Milion Biblii. Pod takim hasłem na terenie Brazylii rozpoczęto narodową kampanię głoszenia Słowa Bożego. Głównym jej celem jest dotarcie do biednych, którzy odczuwają głód Słowa Bożego, a nie są w stanie nabyć Pisma Świętego. Hasłem towarzyszącym kampanii są słowa Chrystusa: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Przed kampanią rozdawania Pisma Świętego każda diecezja przysyła do episkopatu projekt ewangelizacji. Kiedy projekt zostanie zatwierdzony przez komisję specjalnie do tej misji powołanej, wówczas Pismo Święte wysyłane jest gratisowo. Wraz z egzemplarzem Biblii każda rodzina otrzymuje także wydanie Pisma Świętego skierowane do dzieci, mały katechizm Ja wierzę oraz broszurę wprowadzającą do lektury Słowa Bożego. Kampania rozdawania biednym Pisma Świętego stała się możliwa dzięki hojnym ofiarodawcom, którzy pokrywają całkowity koszt wydruku oraz rozprowadzenia Biblii wraz z załączonym materiałem ewangelizacyjnym. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wisław Malczewski, Chrystuszowiec.
O ochronę migrantów pracujących w prywatnych domach zaapelowała do rządów i społeczności międzynarodowej Caritas Internationalis. W większości przypadków są to kobiety. Pracownice domowe często są wykorzystywane i rzadko mają szansę na ochronę prawną. Nadużycia względem kobiet są trudne do wykrycia, gdyż miejscem pracy jest najczęściej dom prywatny. Caritas zwraca uwagę, że tej kategorii zatrudnienia przysługują te same prawa, jakie należne są wszystkim innym pracownikom. Kobiety pracują najczęściej jako gospodynie domowe, opiekunki do dzieci i osób starszych, czy też pielęgniarki środowiskowe. Najczęściej spotykanymi nadużyciami względem nich są brak ubezpieczenia społecznego, wydłużenie godzin pracy i zaniżanie wynagrodzenia. Wiele kobiet nie skarży się na warunki pracy, ponieważ obawia się zemsty ze strony pracodawców i żyje dalej jako współczesne niewolnice. Czytamy w liście Caritas Internationalis na Dzień Kobiet.
Caritas Nepalu wezwała katolickie kobiety do wspólnego wysiłku na rzecz poszanowania ich praw. Czytamy w oświadczeniu organizacji na 8 marca, w setną rocznicę ustanowienia Dnia Kobiet. W Nepalu to właśnie one są ciągle pozbawiane elementarnych praw, alarmuje Caritas. Najboleśniejszym problemem jest rozpowszechniony i bezkarny handel żywym towarem. Wyjazd zagraniczny samotnej dziewczyny wiąże się z olbrzymim ryzykiem stania się ofiarą międzynarodowych gangów, zauważyła jedna z zakonnic zaangażowanych w obronę praw Nepalek.
Kolejnym wyzwaniem jest zmiana mentalności społecznej. Do tej pory wzorem kobiety była służąca, obsługująca męża i teściową, wstająca przed świtem, krzątająca się w kuchni i dźwigająca wodę ze strumienia. Nepalska Caritas wydała broszurę promującą prawa kobiet i przestrzegającą przed łatwowiernością w przypadku obietnic zagranicznych wyjazdów. Katolicka organizacja wywalczyła też prawo własności dla kobiet, które weszło już w życie, pochwalił się apostolski wikariusz Nepalu, biskup Antoni Sharma. Dzień kobiet spędził on w fabryce dywanów w Katmandu, gdzie spotkał się z przodkami, dyskutując z nimi o ich prawach. Podobne spotkania odbyły się w wielu zakątkach Nepalu i mają na celu formację kobiet, by były jeszcze bardziej świadome swych praw.
Tylko te kobiety, które są blisko Chrystusa, są naprawdę wyzwolone, przywrócone sobie i czują się umiłowane, powiedział na Jasnej Górze biskup Jan Wątroba podczas święta kobiet u najpiękniejszej z niewiast. Eucharystia sprawowana była w kielichu życia i przemiany, darze kobiet na 600-lecie istnienia sanktuarium.
Biskup Wątroba zwrócił uwagę na powołanie i godność kobiety. Modlił się o pełni szacunku dla niewiast, nie tylko od święta, ale na co dzień.
Szacunku ze strony waszych najbliższych, waszych mężczyzn, ze strony narodu, ze strony prawodawców. Modlimy się, aby Pan pomagał wam jak najpiękniej realizować wasz kobiecy geniusz.
Po mszy świętej odbyło się spotkanie, podczas którego zostały zaprezentowane sylwetki trzech niewiast, które mogą być wzorem dla współczesnych kobiet. Świętej Joanny Moli, młodej matki, która by dać życie córce poświęciła swoje, Edyty Stein, filozofa, dziewicy i męczennicy, patronki Europy i błogosławionej Celiny Bożenckiej, żony i matki, założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Prelegenci przekonywali o zwyczajności tych niezwykłych kobiet i zachęcali, by i współczesne niewiasty nie bały się być świętymi. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie trwa 351. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Podczas dwudniowych obrad biskupi rozmawiają m.in. o dialogu z Kościołem Prawosławnym, przygotowaniach do ogólnopolskiej pielgrzymki kapłanów na Jasną Górę i mediach publicznych. Arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, z uznaniem mówił o planowanym wspólnym liście o pojednaniu polsko-rosyjskim.
Już pierwszy zapalony płomyk jest, natomiast ciąg dalszy trzeba powoli, cierpliwie wypracowywać, trzeba otwierać się, trzeba wejść w mentalność drugiej strony, w jej sposób myślenia. To nie jest takie proste i te kontakty temu służą. Zanim się jakieś słowa powie, jestem przekonany, że te słowa muszą być wyrazem wierności przekonaniom, ale trzeba też mieć odwagę być prorokiem nowych czasów. A prorok to człowiek, który służy Panu Bogu, prawdzie i ma odwagę powiedzieć to głośno.
Już w pierwszym dniu obrad biskupi zdecydowali o ustanowieniu ogólnopolskiej niedzieli biblijnej i tygodnia biblijnego. Obchodzona ona będzie w trzecią niedzielę wielkanocną. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, emerytowany metropolita gdański, trafił wczoraj do szpitala z podejrzeniem udaru mózgu. Hierarcha przebywa obecnie na oddziale neurologii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Gdańsku. Jest przytomny i czuje się dobrze, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prawdopodobnie arcybiskupowi dolega tak zwany przemijający incydent niedokrwienny. Wszystkie niezbędne badania zostaną wykonane dziś i jutro. Na razie 79-letni arcybiskup Gocłowski przebywa na sali intensywnego nadzoru neurologicznego. Jutro zostanie przeniesiony na zwykłą salę szpitalną.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.